non omnis moriar. Tak mówił o sobie starożytny poeta Horacy, mając na myśli swoją twórczość. Był bowiem głęboko przekonany, że jego poezja przetrwa dłużej niż on. Dlatego mówił o sobie non omnis moriar, nie wszystkim umrę, bo pozostanie po mnie moje dzieło, moja poezja. Będę żył w dziele, jakie pozostawiłem. Kochani, tę starożytną mądrość, mądrość ludzką, dopełnia mądrość biblijna. Bowiem Słowo Boże, które usłyszeliśmy, stawia nam przed oczy dwie wdowy. Wdowę w Sarepcie Sydońskiej i wdowę w Ewangelii. To bardzo sugestywny i wymowny obraz. Warto sobie zdać sprawę, że w tamtej kulturze 2000 lat temu wdowa, kobieta, która utraciła męża, która być może też już nie miała dzieci, bo dorosły i poszły z domu, została zupełnie sama, była kimś naprawdę godnym politowania, kimś godnym współczucia. W tamtej kulturze kobieta, a zwłaszcza wdowa, właściwie nie miała praw obywatelskich. Może się wydawać to dla nas dziwne, ale tak było. Wdowa nie mogła być świadkiem w sądzie. Wdowa nie mogła się upominać o swoje prawa bezpośrednio. Musiał ją ktoś reprezentować. Ktoś z rodziny, a nawet dorosły syn. Dlatego pamiętamy inną scenę ewangeliczną, kiedy pewna wdowa przychodzi do sędziego i prosi go, aby wstawił się za nią w sądzie. Jest natarczywa i ten sędzia w końcu ulega jej natarczywości i podejmuje się jej obrony. Sama bronić się nie mogła. I do tej ubogiej wdowy w Sarepcie Sydońskiej przychodzi prorok Eliasz. Jak słyszeliśmy, mówi: daj mi jeść, daj mi pić. A ona mówi: nie mam. Mam resztkę mąki, resztkę oliwy. Ugotuję to, zjemy z synem, a potem pomrzemy, bo już nie mamy nic więcej. Po prostu umrzemy z głodu. Prorok wystawia ją na próbę. Próbuje jej wiarę. Mówi: dobrze, zrób tak, ale najpierw zrób to dla mnie. Bo Bóg obiecał, że nie wyczerpie się dzban mąki ani baryłka oliwy. I tak się w istocie stało. A trzeba dodać, że w tamtym czasie, kiedy prorok Eliasz przyszedł do Sarepty Sydońskiej, od 7 lat panował głód w całym kraju. Zdumiewa zawierzenie tej wdowy. Ta wdowa wbrew naturze potrafiła zaufać słowu proroka, zaufać Bogu. Nie tylko, że Pan Bóg nie dopuścił, aby umarła z głodu, bo do końca tego kryzysu gospodarczego miała zapewnione pożywienie w sposób cudowny, ale przyczyniła się też do spełnienia misji proroka. Pan Bóg posłużył się tą ubogą wdową, aby wypełniło się dzieło Boże. I teraz spójrzmy w stronę drugiej wdowy, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus w świątyni jerozolimskiej usiadł w pobliżu skarbony, do której wierni, przychodząc, aby modlić się do Boga Jahwe, wrzucali ofiary na potrzeby świątyni, na potrzeby kultu. Obserwował ludzi, którzy, jak mówi ewangelista, wrzucali wiele ze swego majątku. Bogaci wrzucali dużo, biedni wrzucali mniej. Ale jego uwagę przyciągnęła pewna wdowa, która wrzuciła dwa drobne pieniążki, jeden grosz, wszystko co miała. Być może już spodziewała się rychłej śmierci i wyzbyła się wszystkiego, co posiadała. I na nią zwrócił Jezus uwagę, przywołał swoich uczniów i pokazał wielkoduszność tej kobiety. Oddała wszystko, co miała, z dobrego serca. Nikt ją nie przymuszał. I zrobiła to bardzo dyskretnie, ale Jezus, który zna pragnienia ludzkiego serca, dostrzegł ten gest i docenił. I można by się zastanowić, czy ta uboga wdowa, która wrzucała te pieniążki do skarbony, Czy ona mogła choć przez chwilę sobie uświadomić, że tym drobnym gestem zostanie zapamiętana do końca świata, że oni będą mówić na całym świecie? Z pewnością nie była sobie w stanie czegoś takiego wyobrazić. Nawet nie znamy jej imienia, nie wiemy, kim ona była, ale wiemy, co zrobiła. Siostry i bracia, ta sytuacja ewangeliczna uświadamia nam, że Bóg widzi dobro w człowieku, że nawet jeśli człowiek przemija, pozostaje po nim jego dzieło, dobre dzieło. Ma więc rację starożytny poeta: non omnis moriar, nie wszyscy umieram, bo pozostaje po mnie dobro, które czynię. Niestety chciałoby się powiedzieć: pozostaje po mnie także zło, które uczynię. Są i sytuacje przeciwne, że człowiek, który robi zło, który doprowadza do ludobójstwa, doprowadza do nieszczęścia, do łez, choć umrze, pozostają skutki jego zła. Choć w takich wolelibyśmy nie wspominać. Natomiast z wdzięcznością myślimy o tych, którzy pozostawili dobro. I taką postacią, która kojarzy nam się z dzisiejszą ewangeliczną ubogą wdową, jest Aniela hrabina Potulicka, nad grobem której, powyżej jej grobu, stoimy. Można powiedzieć, że hrabina Potulicka to taki typ ewangelicznej wdowy, choć rzecz jasna wdową nie była, ale żyła jak wdowa, jak ewangeliczna wdowa. Cicho, skromnie, dyskretnie, nie robiła wokół siebie szumu, ale robiła dobro. Im dyskretniej, tym skuteczniej. Ci, którzy ją jeszcze pamiętali z najstarszych mieszkańców okolic, którzy wspominają ją, o czym możemy znaleźć w książkach, mówią, że była osobą niezwykle skromną, ubierała się bardzo skromnie. Jest taka informacja, że kiedy przyjechała na Kul, właściwie nie chciano z nią rozmawiać, bo wydawało się, że to jest jakaś żebraczka w jakimś pocerowanym ubraniu. No nie wyglądała jak hrabina. Była osobą skromną, bo dla niej większą wartością było dobro, jakie czyniła, były wartości moralne, nie zaś bogactwo. Aniela hrabina Potulicka była całkowicie oddana ludziom tych ziem, jak prawdziwa matka, choć nigdy matką nie była. Bo jak wiemy, była osobą samotną, która odziedziczyła po ojcu ogromny majątek i zamiast konsumować ten majątek, po prostu pomnażała go dla dobra ludzi, dla czynienia dobra Kościołowi, ojczyźnie, po prostu ludziom. Można o hrabinie powiedzieć, że choć była bardzo bogata, była uboga duchem. Nie miała ubóstwo ducha, ale była uboga w duchu. To znaczy była wewnętrznie wolna w stosunku do dóbr, jakie posiadała, bowiem umiała się dzielić, umiała te dobra pomnażać, nie zatrzymywać dla siebie, wiedząc, że człowiek przemija, ale po nim zostaje to, co zostawia, dobro czy zło. I tym swoim majątkiem hrabina Potulicka, jak wiemy, ale warto to stale przypominać, dzieliła się z innymi. Najpierw obdarowała powstające zgromadzenie księży Chrystusowców, którzy w duchu wdzięczności do dzisiaj opiekują się jej grobem, tutaj duszpasterzując. Obdarowała hojnie błogosławioną Marię Karłowską w Poznaniu, która założyła zgromadzenie sióstr pasterek dla opieki nad kobietami z marginesu społecznego. A wreszcie, kiedy dowiedziała się, że świeżo powstały w 1918 roku Katolicki Uniwersytet w Lublinie przeżywa poważne problemy finansowe, udała się tam w roku 1924, spotkała się z ówczesnym księdzem rektorem i ofiarowała resztę swojego majątku dla uniwersytetu, aby mógł służyć zgodnie ze swoją dewizą Bogu i ojczyźnie, Deo et Patria. Ostatecznie po różnych procedurach dekret zatwierdzający fundację przeznaczoną dla KUL-u wolą hrabiny Potulickiej został przyjęty przez władze państwowe w sierpniu 1925 roku. Przeżywamy więc 90-lecie naszej fundacji. Ten majątek, jak wiemy, został potem po wojnie zabrany przez władze komunistyczne, stworzono kombinat PGR-u i staraniem ówczesnego rektora KUL, obecnego arcybiskupa Stanisława Wielgusa i przy wielkim zaangażowaniu księdza profesora Marka Zachajkiewicza udało się ten majątek odzyskać dla KUL-u i od tamtej pory fundacja z tymi ziemiami i ludźmi, którzy tu pracują dla właśnie dobra, służy uniwersytetowi, służy przede wszystkim polskiej młodzieży, katolickiej młodzieży, która tam się kształci, chłopców i dziewcząt. Siostry i bracia, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale to są dziesiątki tysięcy ludzi na przestrzeni prawie 100 lat, jak będzie uniwersytet obchodził za kilka lat, wykształconych na uniwersytecie, prawdziwa katolicka elita młodych ludzi, nie tylko w teologii, ale w naukach społecznych, w filozofii, w językach, w wielu innych dziedzinach, dzięki dziełu hrabiny Anieli Potulickiej, bez którego wsparcia trudno powiedzieć, jak potoczyłyby się losy naszego uniwersytetu. W tym sensie mówimy non omnis moria, nie wszystek umieram, pozostaje po mnie dzieło. Tak postępowała Aniela hrabina Potulicka na wzór owej ewangelicznej wdowy, która wyzbyła się praktycznie całego swojego majątku na rzecz dobra wspólnego. To wspaniały wzór do naśladowania w czynieniu dobra. Wzór do naśladowania dla każdego z nas. Może szczególnie dla tych młodych ludzi ze szkół, czy to w Wojnowie, w Strzelewie, w Nakle, w Kruszynie, czy dla miejscowej szkoły, dla dzieci, które tutaj są, które wpatrują się, tak jak młodzież ze szkoły w Wojnowie wzięły sobie za patronkę Anielę Hrabinę Potulicką, aby uczyć się od niej budowania dobra, które trwa. Dobra, które w Bogu zakorzenione ma moc przetrwania nas samych, na całe długie pokolenia. I patrzmy, jak to jest, że ludzie współcześni za wielkie pieniądze kupują sobie tanią popularność w świetle Jupiterów, przed kamerami telewizyjnymi. Ciężko pracują na to, żeby być popularnymi, żeby zaistnieć choć na chwilę gdzieś tam w Instagramie, na Facebooku, w internecie, żeby choć przez chwilę ktoś mnie zauważył, ale ta ludzka sława doczesna, ona szybko przemija. Hrabina uczy nas, że prawdziwa popularność tkwi w dobru, jakie w sobie nosimy, w dobru, jakie my budujemy z myślą o innych, a nie o sobie. Dobro nie przemija. Dlatego co roku w okolicach Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego, gromadzimy się tutaj, nad grobem hrabiny Potulickiej, aby Bogu dziękować za tych, którzy odeszli, aby Bogu dziękować za nią i prosić o wieczną radość i ufamy, że z nieba hrabina cieszy się, patrząc, jak to dzieło jej rozkwita, jak to dobro, jakie zainwestowała w tę ziemię, w tych ludzi, w ten kraj, jak ono procentuje. Gromadzimy się tutaj, aby z wdzięcznością myśleć o tych, którzy dzieło hrabiny Anieli Potulickiej kontynuują. I trzeba tu wspomnieć o pracownikach fundacji. Tych właśnie anonimowych czasami ludzi, tych ludzi, których zaledwie nazwiska kojarzymy, którzy nie są znani szerzej, ale których dobre dzieła, rzetelna praca, uczciwa praca, często wstawanie w środku nocy, aby wypełnić swoje obowiązki przy zwierzętach czy przy polu, to dzieło, to praca pozostaje. Tworzy dobro wspólne. Za to chcemy Bogu dziękować, pamiętając o tych, którzy już odeszli, ale nie lekceważąc wkładu we wspólne dobro tych, którzy są z nami. To jest jakaś sztafeta pokoleń, kiedy wymieniamy się w tym pomnażaniu dobra, bo tylko dobro trwa. I chcemy więc, aby wzór hrabiny Anieli Potulickiej był dla nas wszystkich czytelny, by nie zmarnować tego dziedzictwa. Dlatego naszą wielką radością jako fundacji jest to, że chcą z nami współpracować szkoły, młodzież, dzieci, nauczyciele, wychowawcy, całe społeczeństwo, że służymy wielkiej sprawie w formowaniu katolickiej elity, w tworzeniu dobra, które jest bogactwem tego narodu, tego kraju, tej ziemi. Kochani, Bóg jest dobrym najwyższym i cokolwiek dobrego czynimy, od Boga pochodzi i do Boga prowadzi. Dlatego też dobro, które staje się naszym udziałem, które staje się przez nasze ręce, przez naszą pracę, naszą posługę, naszą dobrą wolę, to dobro trwa i przetrwa nas, choć odejdziemy do wieczności tak jak nasi poprzednicy. Dlatego ma rację Horacy, jeszcze raz to przywołajmy, gdy mówił przed kilkudziesięciu wiekami: non omnis moriar, nie wszystek umrę. A my byśmy jeszcze dodali: non omnis moriar in Deo, nie wszystek umrę w Bogu moim Zbawicielu.